Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ostatnio dużo uwagi poświęciłem związkowi, jaki zachodzi między liturgią i pobożnością ludową. Ten związek istnieje od bardzo dawna, praktycznie od pierwszych chwil, kiedy apostołowie namaszczeni Duchem Świętym otworzyli szeroko drzwi wieczernika i wyszli na ulicę Jerozolimy, aby głosić dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Z Ewangelii wynika, że sam Pan Jezus pielęgnował różne formy pobożności żydowskiej, jak chociażby coroczne pielgrzymowanie do Jerozolimy na święta Paschy i niczego, co w pobożności żydowskiej było dobre oraz służyło chwale Bożej, nie odrzucał. Również apostołowie, oni wszyscy byli pobożnymi Żydami i tak jak ich mistrz, starali się być wierni tradycji mojżeszowej. Jednak wskutek wybrania ich do misji nauczania o Królestwie Bożym i pozyskiwania uczniów Chrystusowi przez udzielanie chrztu, a więc sprawowanie liturgii, a szczególnie przez włączenie ich przez Chrystusa w misterium paschalne podczas ostatniej wieczerzy, która de facto była pierwszą celebracją eucharystyczną, apostołowie od pierwszej chwili musieli nauczyć się sztuki godzenia tradycyjnych praktyk pobożności żydowskiej z porządkiem liturgicznym ustanowionym przez Chrystusa. Tak więc proces współistnienia liturgii i pobożności, najpierw żydowskiej, a nieco później także chrześcijańskiej, znamionuje także same początki naszej wiary. Prześledzenie tego procesu może okazać się pożyteczny także dla naszych czasów. Jest on bowiem bardzo dynamiczny i stale dokonuje się mimo upływu czasu oraz zmieniających się warunków kulturowych. I właśnie pod tym kątem zamierzam w kolejnych audycjach prześledzić rozwój chrześcijańskiej pobożności, czerpiąc obficie z Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii. Tenże dokument zauważa, że w czasach apostolskich i poapostolskich występuje wzajemne przenikanie się obydwu form kultycznych, a więc liturgii i pobożności ludowej. Dla pierwszych wspólnot chrześcijańskich liczył się tylko Chrystus, Jego słowa życia oraz Jego przykazanie wzajemnej miłości. A jak zaświadcza święty Paweł, pisząc do chrześcijan w Koryncie, najważniejsze było sprawowanie obrzędów na jego pamiątkę, czyli liturgii Eucharystii. Wszystko inne, co odziedziczyli pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie z pobożnej tradycji żydowskiej, jak dni i miesiące, pory roku, lata, święta, pełnie księżyca, pokarmy i napoje, wszystko było sprawą drugorzędną. W pierwotnym chrześcijaństwie, także w sferze pobożności indywidualnej, występowały elementy zapożyczone przede wszystkim z tradycji żydowskiej. Należy do nich na przykład praktyka nieustannej modlitwy, której przykład dał swoim uczniom Jezus Chrystus, a którą usilnie polecał święty Paweł apostoł. Na indywidualną pobożność pierwszych chrześcijan składała się praktyka rozpoczynania każdej czynności modlitwą dziękczynną. Tak bowiem czynił pobożny Izraelita, który rozpoczynał każdy dzień od dziękczynienia i uwielbienia Boga. Taka duchowa postawa towarzyszyła mu podczas całego dnia i wykonywania codziennych czynności. W ten sposób zarówno chwile radosne, jak i smutne w jego życiu były okazją do oddawania chwały Bogu, błagania Go o miłosierdzie oraz wyrażania żalu za popełnione winy. O wybitnie chrystologicznej pobożności, której daliśmy tutaj przykład, świadczą Ewangelie, a także dzieje apostolskie i następujące po nich listy apostolskie zarówno świętego Pawła, świętego Piotra, świętego Jakuba, świętego Judy czy świętego Jana Apostoła oraz list do Hebrajczyków. Wszystkie te teksty obfitują w liczne wezwania skierowane do Chrystusa i powtarzane poza tekstami liturgicznymi przez wiernych jako akty strzeliste. Przykładem takiej pobożności chrystologicznej są rozpowszechnione wśród wiernych od czasów starożytnych takie wezwania biblijne jak: Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Pan mój i Bóg mój. Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. Na bazie tych krótkich wezwań powstawały niezliczone modlitwy, jakie wierni wszystkich czasów kierowali do Chrystusa. A zatem pierwsze formy pobożności chrześcijańskiej oparte na wzorcach żydowskich to przede wszystkim krótkie, spontaniczne modlitwy kierowane do Chrystusa Zmartwychwstałego, ale zaczerpnięte z Pisma Świętego. Począwszy od II wieku, te modlitewne formuły pobożności ludowej wywodzące się zarówno z tradycji żydowskiej, jak i coraz częściej z pogańskiej tradycji grecko-rzymskiej czy z różnych innych kultur, zaczęły spontanicznie przenikać do liturgii. Jednym z przykładów wpływu pogańskiej tradycji greckiej było wprowadzenie do liturgii aktu strzelistego Kyrie Eleison. Ten rodzaj zawołania czy pozdrowienia, początkowo kierowanego przez pogan do wschodzącego słońca, a potem do cesarzy i zwycięskich wodzów wracających z bitew, chrześcijanie pochodzenia helleńskiego odnosili do Chrystusa. O nim bowiem jako o wschodzącym słońcu wyśpiewuje swój kantyk Zachariasz po cudownym urodzeniu syna Jana Chrzciciela. Niebawem, gdy nastąpiły krwawe prześladowania wyznawców Chrystusa, wytworzyła się nowa forma pobożności, która z czasem mocno wpisała się w liturgię eucharystyczną. Chodzi o kult męczenników w kościołach lokalnych, w których odnajdujemy ślady ludowego kultu zmarłych. W związku z kultem męczenników i zmarłych wytworzyły się odpowiadające im różne formy pobożności, które szczegółowo będziemy omawiać w późniejszym czasie. Tu wystarczy jedynie wspomnieć o tzw. translacjach, które miały miejsce po ustaniu prześladowań, a więc o uroczystych przeniesieniach szczątków męczenników do bardziej okazałych grobów, nad którymi potem budowano kościoły. Imiona męczenników dość wcześnie zaczęto wymieniać w modlitwie eucharystycznej. Ich imionami nazywano kościoły, place i ulice miast, a także wzywano do wstawiennictwa, co znalazło wyraz w najstarszej tego rodzaju modlitwie, jaką jest litania do wszystkich świętych. Ślady pobożności ludowej w starożytności chrześcijańskiej odnajdujemy również w pierwotnych, choć stosunkowo rzadkich jeszcze, wyrazach czci kierowanych do Matki Bożej. Warto nadmienić, że cześć Maryi jako Matki Boga, Teotokos, zaczęła się dynamicznie rozwijać dopiero od Soboru Efeskiego w 431 roku, na którym, rozstrzygając kwestię bosko-ludzkiej natury Chrystusa, jednoznacznie ogłoszono dogmat Bożego Macierzyństwa Maryi. Przykładem starożytnej pobożności maryjnej jest dobrze znana nam modlitwa Sub Tuum Praesidium, pod Twoją obronę, którą odmawia się w Kościele do dziś. Innym przykładem starożytnej pobożności maryjnej są pierwsze wizerunki Matki Bożej, głównie w postaci fresków i mozaik, jakie można między innymi oglądać w rzymskich katakumbach świętej Pryscylli. Odtąd w Kościele Zachodnim stało się niemal powszechną regułą, że miejsca celebracji eucharystycznej zdobione były wizerunkami Chrystusa i Maryi, a z czasem także aniołów i świętych. Jak więc widać, Kościół, chociaż bardzo dbał o właściwe i godne formy celebracji Bożych misteriów, nie wahał się jednak do obrzędów liturgicznych włączać form zewnętrznego wyrazu czerpanych z pobożności indywidualnej, czy to domowej, czy wspólnotowej. W tym czasie liturgia i pobożność ludowa, jak czytamy w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nie były sobie przeciwstawiane ani pojęciowo, ani duszpastersko, lecz wspomagały się harmonijnie w celebracji jedynego misterium Chrystusa, uważanego za fundament życia nadprzyrodzonego i fundament postępowania uczniów Pana według Jego nakazów. Podobna symbioza między liturgią a pobożnością ludową zachodziła również od czasu edyktu mediolańskiego z 313 roku, kiedy religii chrześcijańskiej nadano status religii państwowej. W tej nowej sytuacji polityczno-społecznej, w której znalazł się Kościół, relacja między liturgią a pobożnością ludową wyrażała się nadal nie tylko w doskonałej i spontanicznej zgodności, jak również w świadomym i wzajemnym uzupełnianiu się oraz inkulturacji, czyli przenikaniu treści wiary do ówczesnej kultury, wciąż jeszcze mocno pogańskiej. Cytowane dyrektorium stwierdza, że w owym czasie różne kościoły lokalne, kierujące się czytelnymi motywacjami ewangelicznymi i duszpasterskimi, nie broniły się przed włączaniem do liturgii odpowiednio oczyszczonych, uroczystych i świątecznych form kultycznych pochodzących ze świata pogańskiego. Chodzi głównie o te formy, które odpowiadały umysłowi człowieka, pobudzały jego wyobraźnię i przyciągały jego uwagę. Formy te, wprzęgnięte w służbę misterium kultycznego, nie były odbierane jako przeciwne ani prawdom ewangelicznym, ani czystości autentycznego kultu chrześcijańskiego. Przeciwnie, podkreślano, że dotychczasowe zewnętrzne wyrazy kultu skierowane do fałszywych bogów i fałszywych zbawców, pochodzące jednak z głębokiego wyczucia religijnego, tylko w Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym Zbawicielu, odnajdują swój najgłębszy sens.